Podkarpacki panel polityczny.
Dzień dobry, Monika Domino. Program realizuje Maciej Rosu. 1772. Kto numer telefonu do Państwa dyspozycji? Wojciech Wójcik czeka na Państwa opinię. Podkarpacki panel polityczny. Poniedziałkowa dyskusja polityczna na antenie Polskiego Radia Rzeszów. A naszymi gośćmi w studiu są Renata Butryn, reprezentująca Koalicję Obywatelską, radna wojewódzka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Wiesław Busz, Nowa Lewica, wicewojewoda podkarpacki.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Ireneusz Dzieszko, reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry, witam wszystkich, pozdrawiam.
Krystian Naparty, reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Michał Stanoch, Polska 2050.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Nie ma z nami reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli dołączy, na oczywiście Państwa o tym poinformuję. A zaczynamy od wydarzeń politycznych weekendu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Zdobył ponad 74% głosów w prawyborach. Wzięło w nich udział ponad 22 tysiące działaczy Koalicji Obywatelskiej. Karol Nawrocki będzie kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Zostało to ogłoszone w niedzielę w Krakowie. Lista kandydatów na prezydenta Polski jest dłuższa, bo to też Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, będzie kandydatem trzeciej drogi. Sławomir Mentzen kandydatem Konfederacji. Marek Jakubiak będzie kandydatem z Wolnych Republikanów. Swojego kandydata nie zaprezentowała jeszcze Lewica. I Państwa opinie na temat tych wydarzeń weekendowych. Zaczniemy od pani Renaty Butryn, która reprezentuje Koalicję Obywatelską.
Dla nas te prawybory były naszym standardem właściwie koalicyjnym czy partyjnym, dlatego że zawsze przed wyborami prezydenckimi robiliśmy prawybory. Ja przypomnę Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Poznania Jaśkowiak i teraz Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski. Oczywiście jesteśmy do takich standardów absolutnie przyzwyczajeni. Te prawybory miały charakter demokratyczny. Głosowaliśmy, każdy kto chciał, mógł zagłosować. Otrzymaliśmy listy od obu kandydatów. Obserwowaliśmy ich działalność właśnie w terenie, ich przesłania, wyobrażenia na temat prezydentury. Ja osobiście jestem bardzo pod wrażeniem pewnej kultury, która miała miejsce w tych prawyborach, ponieważ kandydaci, mimo pewnych aluzji co do swojej działalności, nie przekraczali standardów.
Czyli była zachowana rycerskość, o czym wcześniej się tyle
kultura
mówiło.
Kultura polityczna, do której chciałabym, żeby w ogóle powrócono w Polsce. To jest moje marzenie jako polityczki, z tego względu, że ta kultura legła w gruzach w ostatnich latach. Ja tego doświadczyłam również, będąc radną w Radzie Miejskiej w Stalowej Woli, o czym mówiłam głośno i cały czas wracałam do tego problemu. Czy były oczywiste wyniki tych prawyborów? Nie do końca, z tego względu, że czekaliśmy po prostu, jak ci kandydaci się zaprezentują i jaką decyzję podejmą nasi koledzy, tak zwani ci na dole, prawda? I mieliśmy różne zdania, różne przemyślenia, wymienialiśmy je między sobą. Ostateczna decyzja, która przeważyła, to, że Rafał Trzaskowski jest z nami związany od bardzo dawna, cieszy się ogromnym zaufaniem właśnie wielu naszych kolegów, reprezentuje ogromną wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim jest mocno zahartowany w tego typu bojach, ponieważ startował już raz w wyborach prezydenckich. Jak mówimy, przegrał, jest z dużym znakiem zapytania, przysłowie przegrał. Oczywiście startował dwa razy na prezydenta Warszawy, więc jest to człowiek z ogromnym doświadczeniem, z takim wyczuciem politycznym i moim zdaniem, to jest moje osobiste zdanie, gwarantuje sukces w wyborach, a o to chodzi. Chodzi o stabilność sprawowania władzy w Polsce, chodzi o pewną reprezentacyjność na zewnątrz i to wszystko gwarantuje właśnie Rafał Trzaskowski. Radosławowi Sikorskiemu podziękowałabym za ogromną kulturę i także to, że był w terenie i przede wszystkim mówił do ludzi o polityce zagranicznej, to też jest dodatni akcent tej prekampanii, prawda? Z tego względu, że ludzie tak naprawdę w Polsce niekoniecznie interesują się, szczególnie z tych mniejszych miejscowości, polityką zagraniczną, a ona teraz jest niezmiernie ważna i będzie wpływać na nasze losy i na losy w ogóle Europy. Także uważam, że zrobiliśmy bardzo dobre otwarcie, bardzo energiczne i jesteśmy zmobilizowani. Konwencja, która odbyła się, a właściwie Rada Krajowa w sobotę, pokazała właśnie tę jedność, energię i naszą determinację.
Wiesław Busz, Nowa Lewica. Lewica jeszcze nie zaprezentowała swojego kandydata. Ma to nastąpić w grudniu.
Tak, ma to nastąpić w grudniu. Przymierzamy się do bardzo dużego wydarzenia samorządowo-politycznego i parlamentarnego. Chcemy w połowie grudnia odbyć duże wydarzenie społeczno-polityczne, podczas którego chcemy zaprezentować dorobek naszej współpracy w ramach koalicji 15 października. Tam mamy tych osiągnięć niemało, bo w polityce społecznej pojawiło się bardzo dużo segmentów, które realizujemy, które są realizowane wspólnie przez całą koalicję. Chcemy o tym powiedzieć. Wcześniej, pewno w tym samym dniu odbędziemy posiedzenie Rady Krajowej Nowej Lewicy. Podczas tego posiedzenia podejmiemy decyzję o kandydatce bądź kandydacie. Są przeprowadzone badania, my już jesteśmy w posiadaniu tych badań, praktycznie nie ujawnimy ich wcześniej, ale jeszcze musimy to wszystko omówić wewnętrznie.
Czyli na razie nie wiadomo, czy to będzie kandydat, czy kandydatka?
Na razie nie wiadomo, dlatego że w grze jest w dalszym ciągu, było w grze do badania kilka osób, cztery osoby. W tej chwili kierownictwo jest w stanie już, jest w posiadaniu tychże badań, niemniej jednak są takie małe różnice, że trzeba będzie podjąć decyzję, opierając się o te badania, podczas posiedzenia Rady Krajowej. Być może będzie to głosowanie przez aklamację dla wskazanej osoby, która zwyciężyła. Być może podyskutujemy jeszcze kto. Są to osoby, tam się pojawił i Krzysztof Gawkowski, koleżanka wicemarszałkini Biejat, jest pani Dziemianowicz-Bąk, a jest jeszcze kilka osób. W związku z tym mamy w kim wybierać. Niemniej jednak, i powiem szczerze, oscylujemy, ja osobiście oscyluję, że mogłaby to być w tej chwili z dużym powodzeniem osoba pani Magdalena Biejat, dlatego że jako wicemarszałkini Senatu ma duże możliwości i pracy politycznej, organizacyjnej, bez żadnych ograniczeń może wypełniać funkcję parlamentarną wicemarszałkini i zarazem prowadzić też i kampanię wyborczą, bo tam tego czasu jest więcej. Jeśli chodzi o inne kandydatury, o inne osoby, to zarówno pani Biejat pani Dziemianowicz-Bąk ma bardzo dużo zajęć w ramach ministerstwa, którym kieruje, tam jest się dużo dzieje, ma dużo zadań prospołecznych, a jak wiecie państwo, pan premier jakiś czas temu powiedział, że te osoby, które zechcą kandydować z ramienia, a pełnią funkcje ministerialne, to powinny udać się na urlop albo raczej w ogóle zrezygnować z pełnienia tej funkcji. W związku z tym szkoda by nam było, z mojego punktu widzenia, utracić takie osoby na bardzo poważnym stanowisku, na którym po prostu jako ministra może bardzo dużo zdziałać dobrego dla Polski, dla tej koalicji. Także będziemy mieć dylemat, niemniej jednak Rada Krajowa podjęła decyzję, że wystawiamy kandydata, chcemy podczas kampanii, czy bądź kandydatkę, chcemy podczas kampanii porozmawiać o sprawach gospodarczych, o naszych projektach politycznych, chcemy być obecni na scenie politycznej, chcemy pokazać, że jesteśmy potrzebni i w ramach tej koalicji, i w ramach politycznej budowy sceny politycznej tej krajowej. W związku z tym nie możemy sobie na tym etapie pozwolić na odpuszczenie i nie brania, żeby nie brać udziału w tym wydarzeniu bardzo ważnym dla Polski. Jakie osiągniemy wyniki, zobaczymy. Będziemy pracować i prowadzić bardzo aktywną kampanię. Mamy na to przygotowane środki, mamy przygotowane zespoły ludzkie, organizacje powiatowe oczekują na realizację tych zadań. Sądzę, że to się wydarzy niebawem. Może się przeciągnąć przełożenie ogłoszenia na początek stycznia, dlatego że tutaj pośpiechu już nie ma, bo ten kalendarz wyborczy jeszcze
główni
jest
kandydaci
czas na to.
Główni kandydaci już są znani.
Są znani, to na czym to w niczym nie przeszkadza. Ważne jest, żeby też to wyprzedzenie czasu czasami powoduje to, że nie jest to zgodne z harmonogramem i z ustawą o po prostu kodeksem wyborczym, bo ono wyprzedza trochę czas. Natomiast jeśli chodzi o prekampanię w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej, uważam, że na skala zwycięstwa dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego
prawyborach
Trzaskowskiego jest duża i sądzę, że to 75-25, umówmy się, że tak nie będziemy się w te drobne tutaj bawić, to jest duże poparcie, duży mandat zaufania i konwencja Koalicji Obywatelskiej była dynamiczna i skończyła się przede wszystkim ogłoszeniem wyniku oraz przekazania takich kurtuazyjnych podziękowań podczas uroczystego posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Była to moim zdaniem spektakl polityczny, który mógł się podobać społecznie, mi się podobał. Powiem całkiem szczerze, że te wewnętrzne prawybory spowodowały wzmocnienie kandydata i odrzucają również obawy o potencjalną frakcyjność i wewnętrzne niuanse i spory, bo były w trakcie prowadzenia tych prawyborów. Na początku ta gra była fajna, przekaz fajny, ale w drugiej części podkońcowej pojawiły się już małe takie uderzenia bądź szczypanie się kontrkandydatów, że jeden jest mocniejszy politycznie na szczeblu światowym, proeuropejskim, w dyplomacji, a drugi może mniej, że jeden jest bardziej twardy, drugi miękki. Uważam, że już troszeczkę zabiegali o to poparcie, już troszeczkę wychodząc poza ramy tej grzeczności politycznej i kultury politycznej, o czym tutaj dużo było mowy. Ale nie przeszkodziło to, żeby doprowadzić te prawybory do fajnego zakończenia i fajnego wzmocnienia się też politycznego. I tutaj gratulacje dla całej Koalicji Obywatelskiej, dla Platformy, że przeprowadziła takie badanie. Przy okazji proszę popatrzeć, ile uzyskali zasięgów, poparcia czy zwrócenia uwagi na partię, na program, na problemy i krajowe, i problemy polityczne, międzynarodowe. Cały czas była mowa o politycznych kwestiach, jak ma wyglądać dyplomacja, jak ma wyglądać polityka państwa polskiego. Przy okazji pozyskali media, chcąc nie chcąc, bezpłatnie można powiedzieć, finansowo uzyskali zwrócenie uwagi na siebie. Tych zaglądnięć na chociażby media społecznościowe było tak dużo, że to się im na pewno opłaciło i to było dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi natomiast o Karola Nawrockiego, bo
to o tym może porozmawiamy, tak? Dobrze, o drugiej turze, bardzo bo tutaj proszę. Panowie też czekają na to, żeby
jesteśmy
się wypowiedzieć.
W polityce, będziemy, chcemy być obecni, na pewno wystawimy i pozytywnie oceniamy przebieg prawyborów w Koalicji Obywatelskiej.
Irena Żdzieszko, Konfederacja i Sławomir Mencen, kandydatem tegoże ugrupowania. I jak pan tutaj patrzy na to, co wydarzyło się w weekend, jeżeli chodzi o te polityczne wydarzenia?
Patrzymy ze spokojem, bo tak naprawdę Sławomir Mencen jest przed peletonem. Peleton jest trochę ospały. Leniwy kandydat Rafał Trzaskowski wymagał pobudzenia i tylko tak naprawdę oceniając to tak obiektywnie, tylko po to było te prewybory, bo znany ze swej leniwości, lenistwa i raczej takiego właśnie braku chęci do zapoznania się z tym, co się dzieje, co jest problemem normalnych ludzi, zwykłych ludzi na prowincji. Musiał mieć taki element wzmagający w postaci depczącego mu po piętach pana Sikorskiego. To jest jakby tam taki pomysł na kampanię. PiS poszedł z kolei w kierunku takim, który zdaje się być tutaj rozwiązaniem takim odcinającym tak naprawdę, że ten nasz kandydat nie jest partyjny, jest bezpartyjny, wielkie laboraty tam wygłaszane przed laudację, Rocky Balboa wchodzi na ten. Natomiast oczywiście mniej rozpoznawalny. To, co dzisiaj słuchałem, jadąc tutaj
Ale o tym
pana
będziemy
Czarnka,
jeszcze rozmawiać, tak,
tak jak,
może
tam,
proszę
jak tam,
jak tam
oczywiście,
kandydata.
Jak tam oczywiście będzie to wyglądało, dalej to zobaczymy. Natomiast Sławomir Mencen, popierany dzielnie przez pana wicemarszałka Krzysztofa Bosaka robi swoje cały czas. No nie? Nie zrobił więcej niż wszyscy potencjalni kandydaci, bo wszyscy są potencjalnymi kandydatami, dopiero kandydatami będą wtedy, kiedy pan marszałek Hołownia ogłosi, zarządzi wybory. Pewnie będzie to chyba gdzieś prawdopodobnie 8 stycznia i wtedy faktycznie wejdziemy w pełną kampanię. Tu się nie zgodzę z panem wicewojewodą, że jest tu jakaś niejasność prawna, bo gdyby były jakiekolwiek zarzuty do tego, że ktoś, na przykład Sławomir Nemencen, robi nielegalną kampanię, to miałby wjazd o 6 rano, byłyby zarzuty, byłyby konferencje. Nie ma. Proszę państwa, nie dajmy się nie dajmy się robić wariatów. Nie ma czegoś takiego jak P-kampania tak naprawdę. Istnieją różne rzeczy, które można robić. Problem polega na tym, czy można się promować przed właściwą kampanią prezydencką za pieniądze publiczne. I to jest problem, który dotyka w tym momencie, dotykał już pana Trzaskowskiego, bo wielka awantura o to, że samorządy płaciły za jego wyjazdy w Polskę i tam są wielkie znaki zapytania. Tu się nie dziwię, że nikt nikomu nie wjechał i nie sprawdził, jak to było. Teraz będzie duży zarzut w kierunku Nawrockiego, bo jest szefem IPN-u i powinien być bezpartyjny, ale będzie udawał, że jest partyjny albo bezpartyjny. Nie wiadomo dokładnie, jak to będzie wyglądało. Więc my ze spokojem robimy swoje. Sławomir Nemencen prowadzi kampanię merytoryczną. Prowadzi ją w trudnych warunkach, ale jakby też w ten sposób, żeby ludzie poczuli, że coś od nich zależy. To znaczy nie sztuką jest zrobić spotkanie w ciepłej sali, w listopadowy wieczór, kiedy zacina deszcz i wieje wiatr i przywiezie się tam na tą salę przywiezionych swoich partyjnych sympatyków i opłacone z nie wiadomo jakich pieniędzy. To każda partia tak robi, oprócz Konfederacji, bo Sławomir Nemencen swoje spotkania robi na wolnym powietrzu, na rynkach, na placach głównych, gdzie przychodzą ludzie w małych miejscowościach, przychodzą setki ludzi, którzy w zimnie, oczywiście wsparci ciepłą kawą lub ciepłą herbatą, słuchają wystąpień, robią zdjęcia i to jest ta prawdziwa kampania robiona w terenie i to się liczy najbardziej, więc Sławomir Nemencen z spokojem robi swoje i czas odwraca się do tyłu i patrzy, co tam w peletonie, a peleton daleko, daleko jeszcze z tyłu.
To teraz kandydat trzeciej drogi, czyli Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, i tutaj poproszę pierwszego o opinię, pana Michała Stochana i
Stanocha.
Stanocha i Polska 2050, przepraszam. Bo teraz jest panów dwóch i tak naprawdę to pan otrzymuje głos, bo to jakby jest przedstawiciel właśnie Polski 2050.
Dziękuję. Odnosząc się do kandydatury Szymona, który był oczywistym kandydatem już od poprzedniej kadencji, ja myślę, że tutaj moi przedmówcy mówili dużo o powiązaniach politycznych. PiS jedynie sobie tak powiedział publicznie, że to nie jest ich kandydat, ale o tym później. Szymon Hołownia od niemalże roku pokazuje, że stara się być marszałkiem Sejmu, który jest jakby zarządcą wszystkich partii politycznych. Myślę, że ten rok pokazał wszystkim wyborcom, że Szymon Hołownia może być prezydentem wszystkich Polaków. Nie będzie na pewno prezydentem Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej. Będzie po prostu prezydentem Polski. Proszę państwa, Szymon Hołownia zdecydował się od rozpoczęcia tej kampanii w sposób skromny, bo jest to skromny człowiek z dużymi ambicjami. Powiedział wprost, że jest bezpartyjny. Tutaj troszeczkę media źle to odczytały. On to ostatnio powtarza i koryguje, że nie będzie miał nikogo, kto zadzwoni do niego i będzie naciskał, żeby pewne sprawy potoczyć w taki sposób, jaki zostało to uzgodnione na konwencie partyjnym. Rafał Trzaskowski ma Donalda Tuska, Lewica będzie miała swoich przedstawicieli. PiS ma oczywiście jeden głos w PiS-ie, czyli Jarosław Kaczyński. Zastanawia mnie, jak wypadnie w tym wszystkim pan Nemencen, który jest owszem Konfederacją, ale wiemy wszyscy, że w Konfederacji tych frakcji jest dużo i dosyć skrajne, także to będzie ciekawa kandydatura.
Raptem trzy. To tak dużo?
Wydaje mi się, że tak. W Polsce 2050 mamy jedno DNA, które staramy się utrzymywać, co pokazujemy na każdym kroku, chociażby niedawno propozycja odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa. Że uważam, że Szymon Hołownia to jest jedyny niezależny kandydat, który może tutaj wnieść coś nowego do polityki i przede wszystkim tej kultury, którą tutaj pani z Koalicji Obywatelskiej wspomniała.
i Krystian Naparty reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Tutaj wspólny kandydat.
Pamiętajmy o tym, że oficjalna informacja ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego ma nastąpić po 14 grudnia, kiedy odbędzie się Rada Naczelna. O tym wspominał kolega Marek Sawicki. Natomiast też Władysław Kosiniak-Kamysz nie ukrywał, że będzie udzielał poparcia kandydaturze Szymona Hołowni. Pani redaktor zapytała o opinię na temat weekendowych wydarzeń, bo takie było pytanie. I ja naprawdę jestem bardzo oburzony tym, że dzisiaj naprzeciwko mnie w tym przypadku nie siedzi nikt z Prawa i Sprawiedliwości.
Już spieszę z wytłumaczeniem. Otrzymałam informację, że przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości na dzisiejszym panelu politycznym nie będzie.
A szkoda, bo tematy są ważne, tym bardziej, że to, co wydarzyło się w kontekście pseudoniezależności pana Karola Nawrockiego uderza naprawdę wysoko. Mowa tutaj o tym, co się zadziało w mediach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej. Pewnie będziemy za chwilę szerzej to rozwijać. Ja z panem wojewodą się zgadzam w tym kontekście, że faktycznie prawybory w Koalicji Obywatelskiej były pewnego rodzaju spektaklem i z tym, że wzmocniły kandydata, bo poruszyło to z pewnością sympatyków i wyborców Koalicji Obywatelskiej, to nie podlega wątpliwościom. Tutaj pan Ireneusz wspominał, co to za wybory, w sensie prawybory, tak z tego, co zrozumiałem. W związku z tym, z tego, co ja słyszałem, to w Konfederacji też mówiono bardzo dużo o prawyborach, no więc takie to wybory, ale do tego, że Konfederacja często zmienia zdanie, to też już przywykliśmy.
Wcześniej były, wcześniej bardzo aktywnie, tak.
Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, przede wszystkim dzisiaj w Polsce potrzeba prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polaków, bo to, co działo się przez ostatnie 10 lat, jeśli chodzi o prezydenturę, to jest niestety komediodramat. Bo jeżeli spektaklem politycznym, to co pan wojewoda powiedział, były prawybory w Koalicji Obywatelskiej, to komediodramatem były wybory kandydata Prawa i Sprawiedliwości. To trzeba powiedzieć głośno.
Bo to kandydat obywatelski.
Tak, oczywiście. Tak bardzo jest obywatelski. I powiem szczerze, że nawet jadąc dzisiaj do Polskiego Radia Rzeszów i słuchając wypowiedzi pana Dominika Tarczyńskiego, która gdzieś mi się przewinęła, w której pan Tarczyński no, ewidentnie gdzieś tam go to boli, że to nie on jest kandydatem. Natomiast ta niezależność, o której mówimy, wpadki w mediach społecznościowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości związane z wklejaniem w media społecznościowe nawet instrukcji, które się pojawiały, co trzeba napisać, że to jest kandydat obywatelski, no ale oczywiście też przyznają, że Prawo i Sprawiedliwość będzie wspomagać finansowo, więc taka to niezależność. No, drodzy Państwo, to już bądźmy poważni, szanujmy się troszeczkę. A jeśli chodzi o kwestię Polskiego Stronnictwa Ludowego, to tak jak powiedziałem, 14 grudnia odbędzie się Rada Naczelna i tam też gremium podejmie decyzję, jeśli chodzi o kwestie związane z oficjalnym poparciem kandydatury Szymona Hołowni. Natomiast wszystkim słuchaczom też trzeba to podkreślić. Nie zapominajmy o tym, że państwowa instytucja nie może udzielać poparcia kandydatowi. Proszę sobie zajrzeć w dokumenty związane z IPN-em. To nie jest instytucja powołana do tego, żeby popierać w swoich mediach społecznościowych jakiegokolwiek kandydata na prezydenta.
Nie mamy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, który by odpowiedział na te pytania. Specjaliści, którzy zajmują się właśnie polityką, politolodzy, którzy oceniają to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, podkreślają, że tak naprawdę starcie odbędzie się pomiędzy dwoma kandydatami, czyli kandydatem Koalicji Obywatelskiej i kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak to widzi pani Renata Butryn, przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej?
Chciałabym się jeszcze odnieść do tego sformułowania tutaj pana Ireneusza o lenistwie Rafała Trzaskowskiego. Absolutnie jest to jeden z najbardziej pracowitych właściwie samorządowców. Ja widziałam, jak wspierał swoich kolegów w wyborach, jak tworzył tę grupę samorządowców, chcąc powiedzieć, że przede wszystkim demokracja zaczyna się od samorządu, od wspólnoty obywatelskiej. Więc przede wszystkim na to chciałam zwrócić uwagę. No i oczywiście spotkania, mobilizacja młodych ludzi, zainteresowanie ich przede wszystkim samorządem. samorządnością, ale nie tylko odpowiedzialnością za to, na kogo głosujesz. I chciałam dodać, że nasze prawybory miały na celu mobilizację nas przede wszystkim w różnych zakątkach Polski do tego, że i uświadomienie, że to jest bardzo ważna sprawa. Zresztą Donald Tusk to podkreślił w swoim wpisie, mówiąc, że my o tym wiemy, że już raz byliśmy pewni, że zwycięży nas kandydat. Niestety nie zmobilizowaliśmy się na tyle, żeby Bronisław Komorowski zwyciężył. Prawda? Więc mamy takie doświadczenie, mamy to z tyłu głowy i zapewniam, że będziemy bardzo teraz zmobilizowani i zdeterminowani.
Pierwsza tura wyborów to będą kandydaci, którzy będą zgłoszeni przez różne ugrupowania. A jak będzie właśnie w tej drugiej turze? Czy to tak będzie, że koalicja 15 października stanie za tym jednym kandydatem i go poprze? Jak pani to widzi?
Ja tak to widzę. Nie widzę innej możliwości, jeżeli chcemy, żeby Polska po prostu odzyskała tę swoją demokratyczną równowagę, jak ja mówię. Natomiast chciałabym się odnieść do kandydata PiSu jeszcze, tak go będę nazywać i w mojej subiektywnej ocenie tak właśnie jest.
Choć jest to kandydat obywatelski, nie, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak to jest tłumaczone.
Bardzo uważnie wsłuchiwałam się w niektóre sformułowania pojawiające się w mediach, bo całego spektaklu nie oglądałam. I przede wszystkim Jarosław Kaczyński powiedział, że partia rekomenduje, nie popiera, rekomenduje. Znaczenie słów jest bardzo ważne. Więc skoro jest to rekomendacja partyjna, to jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. To po pierwsze. I powiedział to sam prezes. Po drugie, prowadził całe zdarzenie Lucjusz Nadbereżny, którego sama określiłam kiedyś, prezydent miasta Stalowa Wola, funkcjonariuszem partyjnym, z czym się zgodził, bo powiedział, że nie może inaczej funkcjonować, jeżeli chce pozyskiwać pieniądze. To było za czasów rządu PiSu, wtedy byłam radną w mieście Stalowa Wola. Więc funkcjonariusz partyjny zadeklarował, skoro powiedział to, prowadzi to zdarzenie. Proszę zwrócić uwagę na kolejność zabierania głosu, w którym momencie kandydat zabiera głos. Najpierw wszyscy, oczywiście przedstawiciele establishmentu PiSu, a później na końcu kandydat, niby obywatelski, tak będę go nazywać. I w związku z tym uważam, że to wpisuje się w całą właściwie przewidywalną politykę i kampanię PiSu. Będą udawać, że to jest kandydat obywatelski, będą tak go przedstawiać, będą atakować. Proszę zwrócić uwagę, że przejęli to słowo obywatelski od koalicja obywatelska. To jest bardzo znaczące. To jest ich trik stały, oczywiście, co nie ma żadnego uzasadnienia. I dodatkowo jeszcze proszę zwrócić uwagę również na to, że zapewniają, że oczywiście kandydat będzie do wszystkich obywateli i tak dalej. Nie, bo to pokaże, jaki sposób będzie prowadzony kampania. Już został Rafał Trzaskowski, nasz kandydat, zaatakowany właśnie w taki dość niewybredny i nieelegancki sposób przez kandydata PiSu.
Michał Stanuch, Polska 2050. Jak będzie wyglądała ta rywalizacja w pierwszej turze, a potem już przygotowanie do drugiej?
Ja myślę, że mam nadzieję i liczę na to, że Polacy nie nabiorą się na to, co zrobił PiS, bo PiS tak naprawdę nie wystawił kandydata, który jest dobrym kandydatem na prezydenta. Pan Nawrocki jest dobrym kandydatem, żeby PiS się nie rozleciał. Bo nawet jeżeli przegra, to nie pojawią się jakieś podziały wewnątrzpartyjne i nie będzie nikt zarzucał PiS-owi, że przegrał, bo to wtedy powiedzą, że to jest kandydat niezależny, tylko popierany przez PiS. Jak to będzie wyglądało? Mam nadzieję, że to, co chce PiS przekazać, że ta niezależność, bezpartyjność, niezależność, jeszcze raz powtórzę, tego kandydata nie uda się. I tutaj z racji moich politycznych upodobań będę tutaj naciskał na kandydaturę Szymona. To Szymon Hołownia jest niezależnym kandydatem dzisiaj. I mam nadzieję, że Polacy przełamią tę polityczną scenę, która od zawsze jest zabetonowana, bo to jest dosyć dziwne, że Polacy narzekają na to, że scena jest zabetonowana, że mamy tylko dwie duże partie, a resztę małych się nie liczy. Mam nadzieję, że to w końcu się odmieni. Tym bardziej, że prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków. Owszem, oni nigdy nie startują jako partyjni przedstawiciele, bo tego prawo zakazuje. Niemniej jednak mam nadzieję, że pan Nawrocki nie zyska takiej popularności, jak zyskał pan Duda 10 lat temu. I tym drugim kandydatem, który wejdzie do drugiej tury, będzie właśnie Szymon Hołownia.
Wiesław Busz, Nowa Lewica, wicewojewoda podkarpacki. Jak będzie wyglądać ta rywalizacja najpierw w pierwszej turze?
W pierwszej turze będzie każdy tutaj walczył o swoje poparcie, będzie promować każdy swoje programowe kwestie, to nie ulega wątpliwości. Na pewno nie będziemy w sobie w układzie koalicyjnym wchodzić w drogę i przeszkadzać w prowadzeniu tej kampanii. Będziemy pomijać sytuacji niezręcznych, żeby nie było niezręcznych sytuacji. To my tak już jesteśmy nauczeni do tak, pewnej kultury politycznej wewnątrz organizacyjnej. Na pewno zwrócimy uwagę na te przestrzenie, w której słabiej się poruszać będzie, nie wiem, Platforma Obywatelska, czy PSL, czy trzecia, ogólnie powiedzmy trzecia droga. Ale tutaj na pewno będziemy też zabiegać o kwestie, które być może będą pomijać kandydaci poszczególnych politycznych ugrupowań czy komitetów, tych, które po prostu zwracają uwagę na społeczne działanie. To tak w pierwszej turze, nie mam tu wątpliwości, będziemy na pewno odrębnie prowadzić kampanię. Natomiast w drugiej turze my jesteśmy już po takich kierownictwa partii są po takiej rozmowie, że i to Donald Tusk również obwieścił i napisał na swoim X-ie i na Twitterze. Taka informacja poszła i taki przekaz jest zgodny, bo takie spotkanie, jak wspomniałem, odbyło się. Nie będzie tutaj wchodzenia sobie już w drogę, natomiast w drugiej turze dla każdy, podkreślam, nie wskazując na zwycięzcę, kto wygra z porozumienia 15 października, będzie miał wsparcie wszystkich koalicjantów. Po prostu wszystkie ręce na pokład i gramy na tego jedynego kandydata. No wszystko wskazuje i badania na tym, że będzie to Rafał Trzaskowski. Ja będę obiektywnie podchodził i racjonalnie do otoczenia, które nas politycznego i badawczego, społecznego, którym mamy do czynienia. I wolałbym, żeby wygrał to nasz kandydat, tak jak każdy tutaj z nas siedzących, ale...
Będzie sytuacja, kiedy jednak te trendy się odwrócą i będzie dwóch kandydatów.
Proszę kończyć, proszę sobie...
No to wówczas, trudna sytuacja i do przewidzenia też, ale może wystąpić praktyka życia różnego rodzaju cuda nam. Płatało już i figle pan płatało, ale na pewno będzie to układ już wtedy bardzo koncyliacyjny, racjonalny, politycznie i geopolitycznie musi to być osoba, która skupi te wszystkie tematy. Jednolicie będziemy prowadzić kampanię wspólnie. Chciałbym, żeby to był kandydat i zwycięstwa tej drugiej turze na miarę czy na wzór Aleksandra Kwaśniewskiego, bo pamiętam te dwie prezydentury, jedna po drugiej, był to prezydent, który potrafił rozmawiać z wszystkimi środowiskami, łącznie z opozycją i bardzo podejmować racjonalne decyzje, dobre dla Polski, dla Europy i dla świata i mamy tego dowody, nie kłócąc się z pozostałymi uczestnikami sceny politycznej, a racjonalnie prowadząc politykę. Marzy mi się taki prezydent, sądzę, że Rafał Trzaskowski albo nasz kandydat, jeśli przejdzie do drugiej tury, będzie takim kandydatem.
Ireneusz Dzieszko, będzie takim prezydentem.
No cóż, wybór, tak trzeba nazwać, przez pana Kaczyńskiego, pana Nawrockiego na kandydata jest bardzo dobrą wiadomością dla tych Polaków, którzy mają dość popisu i przerzucania się kadrami, bo nie wszyscy pewnie pamiętają, ale przecież pan Sikorski kiedyś dzielnie walczył po stronie PiSu, był ministrem i jakoś teraz zrobił woltę na drugą stronę. Tak samo wcześniej byli różni inni Gowiny i nie inne takie różne postacie, których już nie ma. Więc tak, to oczywiście to przerzucanie się kadrami zawsze było dowodem na to, że nie ma różnicy między PO i PiS-em, to tylko takie podziały kiedyś tam personalne, które się przełożyły. Może czasem coś tam podkręcają, ale tak naprawdę wszystko jest w tej samej beczce. Więc to jest dobra wiadomość, dlatego że słaby kandydat PiS-u Nie wiadomo, czy wejdzie do drugiej tury tak naprawdę, dlatego że oprócz tych tutaj, nas tutaj przy stole jeszcze są kandydaci, którzy się objawią. Ma być pan Jakubiak, się przymierza, różnych parę jeszcze innych osób, więc nie wiadomo, kto kogo będzie szczypał
no
i kto
na razie
komu
parę
będzie podbierał.
Tych innych osób jeszcze się nie zadeklarowało, pan
oczywiście,
Jakubiak już się zadeklarował.
Oczywiście, deklarować można różne rzeczy. Sam też kiedyś w życiu też deklarowałem, a potem nie wystartowałem tam, gdzie miałem startować, więc to wiadomo, kto zbierze 100 tysięcy podpisów, kto się zarejestruje, kto będzie miał komitet, kto będzie miał pieniądze na tą kampanię, bo to też nie będą małe wydatki. Chociaż myślę, że wszyscy będą starali się robić jak najlepsze tutaj rozwiązania, szukać rozwiązań. To teraz, w tym momencie, czyli w listopadzie, na prawie 7 miesięcy przed wyborami, myślę, że mówienie o tym, czy będzie pierwsza tura, jaka będzie pierwsza tura, jaka będzie druga tura, to jest naprawdę wróżenie z fusów mega, takie super ekstra. To jest praktycznie nie, to można sobie tylko gdybać i robić swoje projekcje pobożnych życzeń. Tak naprawdę przykład ostatni amerykański pokazuje, że można
wszystko
mieć
może
świetne prognozy i przegrać, można mieć poparcie celebrytów, artystów i przegrać, bo się zwykli ludzie na przykład w sondażach mówili co innego, albo ukrywali swoje, albo nawet wręcz odmawiali odpowiedzi. No to wszystko jest płynne, więc myślę, że to spokojnie pokaże tak naprawdę faktycznie kampania prowadzona, jak ona będzie prowadzona, jeżeli kandydaci wyjdą faktycznie z nowymi rozwiązaniami i znajdą dojście do dużej grupy odbiorców, to mogą zmienić bieg historii.
I Krystian Naparte, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe, na zakończenie tego tematu.
Drodzy Państwo, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, już jakiś czas temu mówił o jednym wspólnym kandydacie koalicyjnym. Tak się nie stało. Mamy kandydata z ramienia Koalicji Obywatelskiej, będziemy mieli kandydata z ramienia Lewicy, bądź kandydatkę. Jest też Szymon Hołownia czy Sławomir Łęcen i wspomniany między innymi pan Jakubiak. Natomiast przede wszystkim to, co trzeba podkreślić, że kandydat, który pojawi się i w pierwszej, i w drugiej turze, powinien mieć takie predyspozycje faktycznie kandydata umiejącego rozmawiać z ludźmi i umiejącego dojść do porozumienia z ludźmi. Nie zapominajmy, prezydent to jest osoba, która jest osobą, powinna być osobą niezależną, bo dzisiaj to słowo pada już wielokrotnie, więc trzeba sobie jeszcze raz je przypomnieć. Natomiast z punktu widzenia takiego psychologicznego, cała ta walka na kilka miesięcy przed wyborami, każdy będzie wiadomo chciał swojego kandydata, którego popiera, forsować, będzie chciał jak najwięcej dobrego o nim mówić. Natomiast Urząd Prezydenta przez te ostatnie lata niestety na znaczeniu, w mojej ocenie oczywiście, stracił i trzeba to znaczenie tej prezydentury, człowieka, który będzie prezydentem, odbudować. Więc to jest to, co powiedział pan wojewoda, no bo jeżeli dojdzie do sytuacji, w której kandydatem w drugiej turze będzie kandydat reprezentujący koalicję rządzącą naprzeciwko kandydata na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, bo to tak jak pani radna powiedziała, to trzeba też mówić głośno i wprost, że tu o niezależności nie ma mowy. No to wiadomą rzeczą jest, że koalicja w tych kwestiach będzie mówić jednym głosem. Natomiast tak jak mówię, no nie zapominajmy o tym, co się działo przez ostatnie lata w tym kontekście.
I zmieniamy temat. Kilkudziesięciu rolników blokowało drogę dojazdową do Polsko-Ukrainy przejścia granicznego w Medyce. Organizatorem protestu była podkarpacka oszukana wieś. Rolnicy protestowali z dwóch powodów. Między innymi dlatego, że nie spełniono ich postulatu dotyczącego utrzymania wysokości podatku rolnego w tym roku na poziomie z 2023 roku. Poza tym rolnicy obawiają się umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej. W niedzielę protestujący rolnicy spotkali się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim. Po rozmowach blokada drogi krajowej nr 28 w Medyce została zawieszona do 10 grudnia. Rolnicy rozmawiali z ministrem o tych swoich postulatach, a Roman Kondrów, lider organizacji Podkarpacka Oszukana Wieś, podkreślił, że to wstępne porozumienie i zawieszenie protestu będzie uzależnione od reakcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty rolników. Jak państwo skomentują te ustalenia rolników z ministrem rolnictwa i czy uda się zrealizować te postulaty protestujących do 10 5 grudnia, chociażby w jakimś stopniu, żeby nie doszło do tej blokady. I tutaj poproszę przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego na początek, Krystian Naparty.
Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe wyraziło jasno negatywne stanowisko wobec umowy Mercosur. Procedury z krajów Mercosuru w większości nie spełniają standardów unijnych.
Może tutaj wyjaśnimy, że to chodzi właśnie o tę umowę z krajami Ameryki Południowej. Tak.
I niespełnianie tych warunków unijnych było zgłaszane jako też postulat związany przez Polskę na forum Unii Europejskiej. I przyjęcie umowy w takim kształcie groziłoby wyparciem polskich i europejskich produktów z rynku rolno-spożywczego. I PSL jasno zadeklarował się, że w tej sprawie jest przeciwny. A jeśli chodzi o kwestię tej kości niezgody, jaką w ocenie rolników z podkarpackiej oszukanej wsi jest kwestia zwrotu 4. raty podatku rolnego, minister Czesław Siekierski wczoraj powiedział, że postulat został zmodyfikowany w taki sposób, że producenci rolni dotknięci przez trudne warunki, tak jak gradobicia, susze, mrozy i tak dalej, mogą liczyć na zwrot środków finansowych w wysokości 3. i 4. raty podatku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I to też trzeba podkreślić, że pamiętajmy, że to obecne kierownictwo resortu, obecny rząd doprowadził do tego, że uproszczono Zielony Ład, uruchomiono pomoc klęskową, ograniczono napływ towarów rolnych z Ukrainy, uruchomiono systemy informatyczne usprawniające pracę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pamiętajmy, że rekordowy budżet na rolnictwo zwiększony o 9% versus rok do roku, 85 miliardów. To jest budżet, który ma za zadanie pomóc wszystkim rolnikom i Polskie Stronnictwo Ludowe było zawsze, jest i będzie po stronie rolników, bo to jest, wiele osób, parafrazując, mówi partia chłopska. Tak, oczywiście, Polskie Stronnictwo Ludowe było, jest, będzie po stronie rolników zawsze. Padło tutaj nazwisko pana Kondrowa i też gdzieś słyszałem tego typu historię, że, no, że pan Kondrów nie ma kontaktu z kimś tutaj z centralnej administracji rządowej. No to nie jest prawda, bo przecież tak jak wczoraj, pani dyrektor wspomniała, pan minister Siekierski przyjechał, wielokrotnie pan Kondrów miał kontakt z panem ministrem Siekierskim, wielokrotnie pan Kondrów miał kontakt z wojewodą podkarpackim. No a tak już pół żartem jeszcze rzucę takim hasłem. Córka pana Kondrowa jest zatrudniona w Urzędzie Wojewódzkim. To już chyba bliżej się nie da.
Pan Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki, Nowa Lewica.
Szanowni Państwo, protest na szczęście został zażegnany. Pan minister z panią wojewodą odbyli kolejne już spotkanie. Ja przypomnę Państwu, że to między innymi z inicjatywy pani wojewody Teresy Kubas-Hul odbyło się już kilka spotkań w tym obszarze. To pani wojewoda z własnej inicjatywy powołała zespół taki dotyczący rolnictwa i omawiania tych sytuacji i trudności na Podkarpaciu w momencie, kiedy się pojawiły problemy. Tych spotkań było dużo i to tam były skonkretyzowane postulaty porozumieniu i z panią wojewodą, i z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa. To wszystko się dzieje w porozumieniu z ministerstwem. Ja osobiście w tamtym czasie byłem na kilku protestach, obserwowałem, rozmawiałem z rolnikami, słuchałem propozycji rozwiązań, łagodziłem nastroje i to robiliśmy wspólnymi siłami i tak jest do tej pory. W tej chwili rzeczywiście pojawił się kolejny protest, zapowiedź protestu, ona się zrealizowała i jest dalej zagrożenie, że może być on kontynuowany, bo takie jest zgłoszenie protestu, że on praktycznie może trwać do końca roku, tam jest określony jego termin. Niemniej jednak również czekaliśmy na przyjazd pana ministra, żeby zdecydowanie oświadczył się w sprawach uzgodnień, które miały wcześniej miejsce. Chodzi o ten nieszczęsny podatek, tej czwartej raty, powiedzmy, podatku rolnego. Ten projekt nie tylko jest, że inaczej zostały scedowane środki, żeby mogli ci rolnicy uzyskać dodatkowe środki w wyniku poszkodowań, ale również też z tego napływu, wynikające z napływu towarów na rynek. Tylko że co? Się okazuje, że napływ tych towarów no, nie był skonkretyzowany. Czy on jest na Podkarpaciu, czy w województwie świętokrzyskim, czy pomorskim. Po prostu był, jeśli już nastąpił, to on był u producentów bądź przetwórców rolno-spożywczych w całej Polsce albo całej Europie, bo jak już wszedł na strefę europejską, to po prostu miał wolny obrót i mógł funkcjonować w różnej postaci. Także to jest bardzo trudny temat do uregulowania. Niemniej poradzimy sobie z nim, a poza tym też nie można było regulować. Te podatki występują w samorządach gmin i samorządy gmin w swoich budżetach zaplanowały i wysokość podatków, i wysokość dochodów, po stronie dochodów wpływów z tego tytułu podatku. W związku z tym trudno nam było teraz pozbawić ich tych możliwości, niby na jakiej podstawie. Ta rozległość zagadnienia była tak duża, że trudno było to skonkretyzować. Ja sądzę, że do 10 tamte zespoły jeszcze się spotkają pewno kilkakrotnie i domówią sobie pozostałe sprawy z udziałem ministerstwa i sądzę, że już takich niepokojów do końca przyszłego roku i na rok już 2025 mieć nie będziemy.
Proszę sprawy kończyć, są do uregulowania
i będą zrealizowane. Dziękuję bardzo.
To jeszcze pani Renata Butryn, Koalicja Obywatelska, potem dwóch panów. Proszę o dyscyplinę czasową, bo już powoli zbliżamy się do końca, także po 2 minuty, jeżeli państwo by mogli.
Tak, oczywiście ja potwierdzam to intensywne działanie pani wojewody Teresy Kubas-Hul i tutaj również wyjście ministra Siekierskiego naprzeciw protestującym, podjęcie rozmów, powołanie grup roboczych, co jest bardzo istotne, żeby dopracować tematy. Chodzi między innymi o podatek, tutaj przedstawił pan wojewoda, więc ja nie będę wnikać w szczegóły. I chodzi również o podpisanie właśnie tego porozumienia Mercosur. Wydaje mi się tak, że my po tej stronie, czyli my konsumenci Polacy, chcemy bezpieczeństwa żywnościowego, chcemy zdrowej żywności i chcemy, żeby interesy naszych rolników zostały w sposób racjonalny zabezpieczone. I to jest po stronie i rolników, i po stronie naszej, czyli po stronie tych, którzy mogą o czymś decydować, czy wspierać takie działania. Ale wszystko musi odbywać się racjonalnie i z zabezpieczeniem, tak jak tutaj pan wojewoda, wicewojewoda powiedział, chociażby dochodów własnych samorządów gminnych i tak dalej. Więc wydaje mi się, że te rozmowy i prace tych grup roboczych przyniosą efekty i nie będzie tych protestów.
Irena Łużdzieszko, Konfederacja.
Państwa, jak słyszymy historię o grupach roboczych, to wiadomo, że nic z tego nie będzie. Też w tym samym gronie podpisano porozumienie rok temu z tymi samymi rolnikami. Ktoś komuś coś obiecał, ktoś się nie wywiązał i to jest fakt. I dlatego ten protest jest tam na miejscu. I żadne spotykanie się i gadanie w kółko nic nie zmieni, dopóki ktoś nie dotrzymuje słowa. W tym momencie jest to strona rządowa i wojewódzka. Natomiast no, co najważniejsze w tej sprawie, to, że to, co nazywamy Mercosurem, czyli umowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej Południowej, która ma otworzyć rynek na towary wątpliwej jakości, przywożone z Ameryki Południowej, jest potężnym zagrożeniem dla rynku. Rynek rolniczy jeszcze nie wyszedł z zalewu wpuszczonej produkcji ukraińskiej, wątpliwej jakości, dostaje kolejnego strzała i problem polega w tym, czy minister Siekierski, Krajewski i pan Kośniak-Kamysz zdadzą radę, żeby przekonać pana premiera Donalda Tuska, żeby on przekonał w Brukseli do niepodpisywania tej umowy. Skoro ta sama grupa wybrała panią Ursulę von der Leyen, która jest największą w tym momencie osobą, która pcha do podpisania tej umowy, co może się źle skończyć dla całej Unii, jeżeli chodzi o zniszczenie na trwałe możliwości produkcji rolnej na terenie krajów Unii Europejskiej. I o tym jest ten protest. My mamy na to 7 minut w tej rozmowie, a powinniśmy mieć 70.
Michał Stanuch i Polska 2050.
Ja tak szybciutko. Ja wiem, że Konfederacja jakby była dzisiaj, jakby była w rządzie i miała swojego premiera, ona by to załatwiła 2 dni, tak jak PiS załatwiał takie sprawy w jedną noc. I później...
A skąd pan to wie?
Wnioskuję z pana wypowiedzi.
Bardzo proszę, żeby
Nie będę wchodził w szczegóły. Dla mnie zadowalającym źle. Ja się cieszę bardzo, że dzisiaj strona rządowa reaguje bardzo szybko, przyjeżdża, rozmawia. To nie są łatwe tematy. To, co pan wojewoda tutaj powiedział, złożoność procesów podatkowych, wzajemnych wzajemności jest ogromna. Nie da się tego załatwić ad hoc. Trzeba to przemyśleć. Nie wszystko się udało. Ale wiem, że będą brnąć do tego, żeby wypracować jakieś wspólne stanowisko. Polska to też nie jest jakiś wojaczek jeden. Jesteśmy w Unii Europejskiej i musimy pewne kwestie załatwiać w szerszym gronie.
Zostało nam bardzo krótko, minuta tylko do końca, to po prostu dwa słowa. Bo już kończymy, muszę Państwa też przedstawić.
Ja do Pana Dzieszki,
Panowie, ale bardzo proszę. I teraz wszyscy zaczęli mówić naraz, więc kończymy. Już kończymy.
Przed sobą porozumienie, w którym jest 11 punktów podpisanych.
Kończymy program. Renata Butryn, reprezentująca Koalicję Obywatelską. Wiesław Busz, Nowa Lewica, wicewojewoda podkarpacki, Ireneusz Dzieszko, Konfederacja, Krystian Naparty, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe, i Michał Stanoch, Polska 2050. Dziękuję Państwu za uwagę. To był podkarpacki panel polityczny, debata polityczna na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Do usłyszenia. Monika Domino.